Dzisiaj mam do Ciebie trzy pytania, dzięki którym będziesz prowadzić profil Twojej firmy na LinkedInie lepiej. Zaczynajmy. Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o jednym z moich ostatnio absolutnie ulubionych tematów, jakim jest prowadzenie firmowych i nie tylko profili na LinkedInie. Tak się w sumie złożyło, że w ostatnich latach LinkedIn jest coraz mocniej i coraz częściej wykorzystywany przez firmy z mniejszym bądź większym sukcesem do komunikacji w szeroko pojętym B2B. Natomiast na takiej prawdziwej fali wznoszącej, w mojej indywidualnej opinii, znalazł się gdzieś od około półtora roku. Dlaczego tak jest? W sumie nie wiem, czemu marki dopiero tak mocniej postanowiły wykorzystywać ten kanał. Może już uznały, że na Facebooku zrobiły co mogły, a może, to taka ciekawostka, jest to kwestia awarii. Otóż nie wiem, czy wiecie, za każdym razem, kiedy produkty Meta, Facebook, Instagram, Messenger mają jakąś awarię, to najwięcej ludzi zakłada konta właśnie na LinkedInie. I może z tego, moi drodzy, zaczynając od pewnych danych, wziął się mały przyrost. Otóż LinkedIn w Polsce ma już 6,7 miliona użytkowników. Dla porównania Facebook ma ich około 24, Instagram kilkanaście. Więc mogłoby się to wydawać kilkakrotnie mniej, natomiast zważmy na to, jakiego rodzaju są to użytkownicy. Są to wyłącznie użytkownicy biznesowi. Na taki właśnie na tym kanale chcemy. I druga, ważniejsza statystyka, są to dane z takiego raportu, który wychodzi mniej więcej raz na kwartał, Social Media Trends i Reports. Jest to wzrost 22% rok do roku. Więc rzeczywiście duży i zdający się potwierdzać tę moją tezę bądź hipotezę właśnie o tym, tej modzie na LinkedIna, która ostatnio się zwiększyła. Inny śmieszny fakt jest taki, że ostatnio zostałem uznany przez magazyn My Company za jeden z topowych głosów LinkedIna w Polsce w rozumieniu profili, które warto obserwować, więc poczułem się, mówiąc trochę żartem, a trochę serio, zobligowany, żeby dopytać czy dowiedzieć się na przykład, zastanowić wspólnie z Tobą, wspólnie z Wami, czym się kierować przy ocenie swoich postów na LinkedInie. I stąd właśnie te 3-4 pytania, które przygotowałem dla Ciebie, które mają za zadanie pomóc Ci z jedną bardzo prostą rzeczą. Po tym jak napiszesz dla swojej firmy, czy na swój profil prywatny, aczkolwiek bardziej w kontekście firmy, jakiegoś posta, zadasz sobie pytanie, czy to jest potencjalnie dobry post, taki, który może się spodobać Twojej publice, to w zależności od tego, co odpowiesz, będziesz w stanie stwierdzić, że albo są na to szanse, albo takie szanse są mniejsze. No więc co? Przejdźmy już bezpośrednio do rzeczy. Pierwsze takie pytanie, ponieważ każdy z tych pytań staram się omówić na kilku co najmniej przykładach, to moje ulubione pytanie, które zadaję zawsze, kiedy audytuję swoją drogą jakiekolwiek profile społecznościowe jakiejkolwiek firmy, jest to pytanie, czy twój post to post typu aha? I powiem Ci szczerze, że kiedy tylko mówię o tych postach typu aha, to większość ludzi intuicyjnie wie, jakiego typu posty mam na myśli. Są to takie posty, po których lekturze jedyną potencjalną reakcją, której można byłoby się spodziewać, jest reakcja okej, aha, i co mam z tym zrobić? Ani nie ma tam żadnego wyraźnego wezwania do działania, ani trochę nie wiadomo, dlaczego autor o tym pisze. Jest to bardziej informacja prasowa, udostępniona na LinkedInie bądź w innym medium, niżli post społecznościowy, chcący generować dyskusję, dzielić się wiedzą, czy robiąc inną z tych górnolotnie brzmiących, ale naprawdę istotnych z punktu widzenia prowadzenia profili społecznościowych rzeczy. Więc spójrzmy sobie na przykłady, bo takie rzeczy są zawsze najłatwiejsze do zrozumienia. I z góry przepraszam wszystkie firmy bądź instytucje, które na potrzeby tej dyskusji wybrałem. No ale od czegoś trzeba się odbić. Nie znam oczywiście wyników ich wszystkich od środka, więc oczywiście może się produkuje po próżnicy, ale do narracji jak najbardziej mi pasują. I pierwszy przykład z Akademii Leona Koźmińskiego jest to post, który brzmi mniej więcej w ten sposób. 7 marca po raz pierwszy zaprezentowaliśmy salę A206 w zupełnie nowej odsłonie. To efekt naszej współpracy z Profit Development SA. Dziękujemy. W dniu otwarcia mieliśmy zaszczyt gościć Tomasz Stoga, prezesa Profit Development, który przybliżył nam świat rynku deweloperskiego. Jego wykład otworzył oczy na to, jak wielka gra toczy się na tym rynku. Dowiedzieliśmy się, jak przebiega proces planowania kupna nieruchomości, od poszukiwania gruntów po zrozumienie, co wpływa na ich cenę. Otwarcie sali odbyło się wraz z wyjątkowym spotkaniem absolwenckim, dzięki czemu był to pełen inspiracji i networkingu. Dzień prawdopodobnie, ale tego nie ma napisanego. W wydarzeniu wzięła udział również dr Sylwia Hałas-Tej, dziekan Koźmiński, executive business i tak dalej. Dziękujemy wszystkim obecnym. Fajnie, że nas odwiedziliście. I tego typu post to jest właśnie post, na którego jedyną potencjalną reakcją, jeżeli go w zasadzie przeczytasz, jest reakcja typu no okej, okay, aha, i co z tego? Trochę nie wiadomo, co mamy wobec tego z czymś takim zrobić. Tymczasem Dałoby się do tego tematu podejść zupełnie inaczej. Ale najpierw jedna uwaga natury ogólnej. To nie jest tak, że tego typu postów publikować nie możemy. Często bowiem będzie sytuacja, w której samym celem obecności na LinkedInie albo celem pewnych postów będzie po prostu informowanie o czymś. Jest to częste, kiedy na przykład prowadzimy profile dla prezesów, którzy tak naprawdę dzielą się czymś, co jest mniej lub bardziej PR-ową informacją prasową, w mniej lub bardziej zwięzłych bądź sympatycznych czy bardziej ludzko podanych niż w takiej informacji słowach. Bądź właśnie jako firma chcemy dzielić się nową linią produkcyjną, targami, w których byliśmy obecni i tak dalej, i tak dalej. Jednak należy się wówczas nastawić na to, że szansa, że tego typu posty rzeczywiście rozniosą się po LinkedInie, zwiększą nam zasięgi, dotrą do decydentów w firmach, z którymi chcemy realnie handlować, jest dużo, dużo mniejsza. Nie nawet dlatego, że ci ludzie nie chcieliby takich treści przeczytać. Być może tylko one są im potrzebne do tego, by faktycznie zgłosić się do nas z propozycją współpracy, po ofertę czy z jakimś innym elementem. Sęk w tym, że algorytmy mediów społecznościowych, oparte jednak o reakcje i interakcje, czyli rzeczywiście jakieś życie wokół profilu i LinkedIn nie jest tu wyjątkiem, takich treści nie premiują. A jeżeli jedyną reakcją, którą poza napisaniem być może gratulacji przez pracowników jest jakiś być może like i nic więcej, to w zasadzie ciężko będzie nam właśnie metodami niewymagającymi dużego budżetu dotrzeć do tego szerszego grona odbiorców. Jeżeli więc się okaże, że większość postów, które publikujesz na firmowym bądź prywatnym profilu, to właśnie posty typu aha, to prawdopodobnie potrzebujesz odrobinę zmodyfikować swoją strategię również o treści, które mogą mieć poprzez wezwanie do dyskusji, jakieś wezwanie do działania, czy po prostu czysty walor edukacyjny, który prawdopodobnie Akademia próbowała tu poruszyć, mówiąc właśnie o tym, czym był wykład, ale, o czym za chwil parę, nie zrobiła tego wystarczająco głęboko. Więc w tym momencie będzie potrzebna zmiana takiej strategii i przeplatanie postów typu aha z postami o trochę innej wartości i skupieniem na odbiorcy. I najprostszą na przykład rzeczą, którą mogę podać, czy takim przykładem, który mogę podać na egzemplifikację właśnie czegoś takiego, jest, myślę, wspólna dla wszystkich firm B2B obecność na targach bądź konferencjach. I za każdym razem, kiedy ktoś z firmy albo firma, niemalże za każdym razem, jest na jakichś targach czy konferencjach i publikuje wpis z tejże, to wygląda on mniej więcej jak w wypadku sympatycznej tu Natalii, która, tłumacząc tak na szybko z angielskiego na polski, napisała posta mniej więcej tej treści. Wczoraj byłam na inspirującym święcie kapitalizmu Volume 5, konferencji organizowanej przez Adriana Gorzyckiego i Bartosza Kolanka. Wielkie z głębi serca podziękowania dla każdego speakera za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wasze prezentacje dały mi prawdziwe bogactwo inspiracji i praktycznej wiedzy. I parę hashtagów, i parę oznaczonych osób. Czy to jest taki post, który publikują często właśnie osoby z firm albo firmy? O prostym przekazie. Byliśmy na konferencji. W teorii, czy w takim punkcie wyjścia, jest to po prostu post typu aha i nic się z tym nie da zrobić. Tymczasem da się, pod warunkiem, że zadamy sobie pytanie, co ja mogę powiedzieć o tym, że na tej konferencji byłem, co może być nie tylko wartością dla mnie, mówię ci, że byłem, ale również wartością dla kogoś. Na przykład, czego się tam dowiedziałem, a co może się tobie przydać. I jako właśnie kontrapunkt do tegoż posta mamy post Norberta Usselisa, który od samego tego tytułu, nagłówka początku, zdradza dokładnie tą metodykę, czy to podejście, o którym powiedziałem przed chwilą. 14 najważniejszych wniosków z wczorajszego święta kapitalizmu na temat biznesu, marketingu i życia. Spędziłem ponad 14 godzin na święcie kapitalizmu, wysłuchałem kilku mocnych prelekcji, rozmawiałem z wieloma świetnymi ludźmi. Kilkukrotnie wyciągałem telefon, aby coś zanotować. Działo się naprawdę dużo. Oto 11 najważniejszych wniosków i przemyśleń, które chcę zapamiętać. Przykład pierwszy. Nasze kontakty to najważniejszy zasób w życiu oraz biznesie. Nie chodzi o kasę, nie chodzi o super samochody, nie chodzi też o drogie ciuchy. W tym wszystkim chodzi o kontakty. Ty, właśnie one są prawdziwą wartością. Przykład drugi. Najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie. I tak dalej, i tak dalej. Ten post nie jest postem pod tytułem byłem na konferencji. Jest postem, którego myśl przewodnią dałoby się streścić jako byłem na konferencji, oto czego się nauczyłem, być może dla ciebie też to będzie inspirujące. Jest to post, który w teorii mógłby być właśnie tylko postem typu aha, ale wychodzi z perspektywy podzielenia się jakąś przydatną wiedzą z odbiorcą. Dałoby się wziąć posta Akademii Leona Koźmińskiego, który cytowałem przed chwilą, która pisze właśnie o tym, że Tomasz Stoga przybliżył nam świat rynku deweloperskiego, ale pisze o tym niewystarczająco głęboko. Gdyby kilka więcej tych myśli z tego wykładu również się pojawiło, to ten post byłby odrobinę bardziej edukacyjny i kto wie, może rozgorzałaby wokół niego jakaś dyskusja na temat rynku deweloperskiego, czy tychże zmian, którą pan Tomasz Stoga, prezes Profit Development, rzeczywiście w swoim wykładzie poruszył. Stąd pierwsze pytanie, które zadajemy sobie zawsze po napisaniu wpisu brzmi, czy to post typu aha. Jeżeli odpowiedź jest tak, to niekoniecznie oznacza, że z postem jest coś nie tak, nomen omen. Być może chcieliśmy po prostu ten efekt osiągnąć, ale warto się zastanowić, czy nie będziemy teraz mieli nadreprezentacji akurat tego typu postów. Drugie pytanie brzmi następująco. Czy pierwsze zdanie tego postu jest oczywistością albo stwierdzeniem oczywistości, czy inna forma tego pytania, czy post zaczyna się banałem? Jest taki typ otwarcia artykułów nawet, szczególnie tych pisanych pod SEO przez firmy, agencje i tak dalej, jak również w ogóle początków postów w mediach społecznościowych, które ja nazywam słońce jest żółte, a trawa zielona. Czy takie absolutne stwierdzenia oczywistości. Szukamy sobie na przykład artykułów w sieci, czy warto tworzyć treści, albo jak tworzyć treści. I pierwsze zdanie artykułu, który się wysoko wypozycjonuje, będzie brzmiało mniej więcej: tworzenie treści we współczesnym marketingu jest naprawdę ważne. I czytasz coś takiego i już ci się nie chce. Widać, że ktoś po prostu wychodzi od ogółu i dopiero gdzieś tam, być może, pojawi się jakiś rzeczywiście interesujący szczegół. Tymczasem to właśnie pierwsze zdanie ma największy wpływ na to, czy komuś będzie chciało zapoznać się z twoją treścią, czy nie. Co więcej, moc pierwszego zdania jest tak duża, że jeżeli dobrze napiszemy sam początek, to potem ktoś ekstrapoluje dobre wrażenie tego początku na pozostałą część posta. Czyli wystarczy zrobić dobre wrażenie, a potem możemy już pisać mniej więcej standardowym, nawet bardziej nudnym stylem, ale w pamięci osoby zostanie jeszcze ten początek, który rzeczywiście przykuł uwagę. I uwaga, mówiąc początek, mam na myśli nie tylko to, co na przykład będzie faktycznym fragmentem tekstu, ale być może również główne hasło, które pojawia się na grafice, sam początek filmiku i hasło, które pojawia się być może na jakiejś początkowej planszy. Jest więc kilka takich elementów zaczepnych, które moglibyśmy użyć. Spójrzmy więc sobie na dwa przykłady. Pierwszy, skoro już o obecności na targach mówiliśmy, wygląda w ten sposób. Chcielibyśmy podzielić się z Wami, że w dniach od 5 października do 8 października braliśmy udział w targach Arena of Beauty w Sofii. Było to dla nas wyjątkowe wydarzenie ze względu na możliwość zaprezentowania po raz pierwszy naszych naturalnych kosmetyków na tego typu wydarzeniu w Bułgarii. I dalej już nawet nie czytam. Po pierwsze, ten post się od strony informacyjnej za nadto nie rozwija, a po drugie, to są 4 linijki tekstu, no prawie 4, które mówią po prostu o tym, wtedy i wtedy byliśmy na targach. Czy od tego należałoby zacząć? No nie, tego typu postów na LinkedInie widzimy całą masę, więc stwierdzimy, aha, kolejne stwierdzenie, że ktoś był na konferencji i co z tego? Jakże inaczej wygląda post opublikowany przez Norberta, którego pozdrawiam, który podawałem przykład czy dwa przykłady temu, gdzie od razu, od samego początku miałem stwierdzenie, że dowiem się kilkunastu lekcji, które ta konkretna osoba, a mogłaby to być również firma, wyciągnęła z bytności na konferencji, którą w tym wypadku było święto kapitalizmu. A tymczasem spójrzmy na inny, pozytywny z kolei przykład z cukierni Sowa. Cukierni Sowa, która postanowiła opublikować, jak prawdopodobnie wszyscy, życzenia na Dzień Kobiet, więc 8 marca, i mogłaby rzucić po prostu taką klasyką klasyki na zasadzie: z wielką przyjemnością składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim kochanym kobietom w naszej ekipie, bla, bla, bla. A zamiast tego na grafice, w ogóle przygotowanej fantastycznie w formie karuzeli, znajdują się fakty na temat rzeczywistej istotności kobiet w strukturach tej firmy. Pierwszym, co nas wita, jest liczba. 72,2% kobiet zajmuje stanowiska kierownicze w cukierni Sowa. To jest fantastyczne otwarcie posta i aż sprawia, że mamy ochotę czytać dalej. Co jeszcze? Zapewniamy równość płac dla wszystkich pracowników. To jest coś, co prawdopodobnie firma pragnie życzyć, żeby było normą w, i dziwne w ogóle, że gdziekolwiek jeszcze nie jest, w kraju, po prostu w kraju, w każdej standardowo zdrowo funkcjonującej firmie. I dopiero potem następują standardowe życzenia, po tym jak przyciągnęliśmy uwagę. Więc to jest trochę to, co stare marketingowe hasło mówi: wyróżnij się albo zgiń. A mi bardziej przychodzi do głowy coś takiego, co często mówię w kontekście właśnie pracy nad komunikacją, że każdy chwyt albo każda marketingowa technika używana w nadmiarze staje się widoczna. A jak staje się widoczna, to przestaje działać. Jeżeli więc wszyscy rozpoczynają posty w ten sam sposób, to choć może na początku mogło to przyciągać uwagę, to z czasem przestaje, bo widzimy to stanowczo za dużo. To jest ten sam efekt, który znasz Znasz na przykład z ogłoszeń o pracę, gdzie w związku z dynamicznym rozwojem i tak dalej, gdzie pewien sposób nawet komunikowania realnych wartości, czyli mówienie o owocowych czwartkach. Kurde, fajnie mieć owoce w biurze. Ja mam na przykład firmę zdalną, muszę sobie sam kupić. Nikt mi nie przyniesie. To pewien sposób komunikowania prawdziwych wartości stał się po prostu memem, wręcz żartem. Tylko wyłącznie dlatego, że tak często się pojawiał w ten sam sposób w standardowych ogłoszeniach. I nawet pewną metodą stało się żartowanie z tego, gdzie ludzie mówią, no u nas nie ma owocowych czwartków, ale coś tam. I poprzez te obśmianie konwencji, jak to nazywam, po prostu się odróżniają. Tutaj firma po prostu postawiła na stare, dobre copywriterskie techniki i zaczęła od jakiegoś faktu bądź ciekawej liczby, zamiast w dniach tych i tych byliśmy tu i tu, albo z uwagi na Dzień Kobiet składamy wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia. Więc pytanie numer dwa brzmi, czy twoje otwarcie jest oczywistością, stwierdzeniem oczywistości, czy post zaczyna się banałem? Jeżeli tak, to tu już nie będę aż tak liberalny jak przy pierwszym pytaniu. Generalnie nad takim postem należałoby popracować i znaleźć jakiś wyróżnik bądź sposób ujęcia tematu, który będzie po prostu inny i interesujący dla grupy docelowej. Pytanie numer trzy brzmi, czy wchodzisz w temat wystarczająco głęboko? Kiedyś przeczytałem takie zdanie, z którym się bardzo głęboko zgadzam. To było chyba zdanie Nawala Ravikanta, jednego z takich internetowych filozofów bądź komentatorów, który powiedział coś takiego. Większość książek mogłaby być postami na blogu, a większość postów na blogu dałoby się zamknąć w dwóch, trzech tweetach. Tymczasem zajmują po 400 stron, człowiek się potem musi przez nie przebijać. To ja z kolei powiedziałbym w kontekście dobrze prowadzonego profilu w mediach społecznościowych rzecz zgoła odwrotną. Większość tematów poruszanych, które próbuje się zamknąć w jednym poście, byłyby materiałem na artykuł na blogu. Większość artykułów na blogu, tudzież tematów, które próbuje się zamknąć w formie jednego artykułu, byłyby tematem nawet na całą książkę. A to z kolei sprawia, że potem próbujemy napisać 2-3 akapity o bardzo skomplikowanym zagadnieniu i siłą rzeczy ślizgamy się na powierzchni. Więc osoba prawdziwego eksperta bądź ekspertki po drugiej stronie nie widzi w tym sobie wartości, bo takie ogólniki to ona już zna. A w mediach społecznościowych, w komunikacji szuka tego prawdziwego mięsa, które ciężko jest zdefiniować, ponieważ no to już jest kwestia ekspertyzy w konkretnym segmencie czy kategorii, więc odpowiedź na to pytanie znasz tylko ty, nie ja, w kontekście twojej własnej branży. Natomiast intuicyjnie czujemy, kiedy coś jest napisane bardzo ogólnie, kontra kiedy coś jest naprawdę, wchodzi głębiej temat. I podam przykład, który rzucił mi się w oczy. Tutaj firma Multichem pisze w ten sposób. W zeszłym tygodniu mieliśmy wyjątkową okazję do wspólnego wzrostu i jedności w naszej firmie. Zorganizowaliśmy wewnętrzne szkolenie z naszego najnowszego produktu, bo przecież nie tylko technicy powinni znać nasze innowacje na wylot. To wiedza dla nas wszystkich. W każdym dziale, od marketingu po obsługę klienta, pogłębialiśmy tajniki nowości, by lepiej wspierać naszych klientów i rozwijać markę itd. Moje pytanie po lekturze tego posta jest tak naprawdę tylko jedno. Na czym polegało to szkolenie z produktu i co się tam działo? Bardzo chętnie bym się tego dowiedział, ale nie jest mi to dane. A to byłoby to wejście w szczegół, które mnie jako laika mogłoby zainteresować swoją drogą, ale na pewno osoby, które mogłyby coś z Multichemem chcieć zrobić, zainteresowałyby tym bardziej, bo byłaby to okazja, żeby pokazać ich prawdziwą ekspertyzę. Takim prostszym przykładem na powiedzenie o tym jest przykład tego, jak Benefit Systems SA prowadzi swój profil na LinkedInie, który często sprowadza się do rekomendowania materiałów, które publikują gdzieś indziej. Podcastów, notek na blogu, treści newsletterów. Taką klasyką klasyki, jakoś to zwykliśmy nazywać, zapowiedzi czegoś takiego byłoby: zapraszamy do naszego nowego newslettera Wellbeing Club, w którym każdy znajdzie coś dla siebie na temat efektywności osobistej czy metod pracy. I to by nam nic nie mówiło. Tymczasem Benefit Systems publikuje posta, którego sam początek brzmi następująco. Skarb w miejscu pracy czas. Jak go zaoszczędzić? W jaki sposób AI może ułatwić pracownikowi otrzymanie podwyżki? Dlaczego aż 50% menadżerów średniego szczebla odczuwa osamotnienie i jakie negatywne konsekwencje niesie to za sobą? Jak rozsądnie ćwiczyć i jednocześnie skutecznie odpoczywać? To są cztery wątki, które pojawią się w newsletterze nazwanym Wellbeing Lab, prowadzonym właśnie przez Benefit Systems. Jak inna jest komunikacja typu oto super newsletter, weź go sobie ściągnij, czy weź na niego zapisz, żeby go otrzymać, kontra cztery konkretne wątki, których się dowiesz. Wejście głębiej w szczegół może być zarówno na poziomie tego, o czym piszesz swojego posta, żeby mi wyjaśnić po prostu kompleksowo jakieś zagadnienie, nagram o tym niedługo, jak to zrobić, osobny odcinek, jak również na etapie zapowiedzi treści gdzieś indziej, to też powinniśmy sięgnąć po to, co jest jakąś kluczową myślą bądź kilkoma kluczowymi myślami z danego materiału, wyciągnąć je do treści takiego posta i na tej podstawie ktoś mógłby stwierdzić, o, to jest rzeczywiście interesujący post. I na koniec pytanie czwarte, bonusowe, ale skierowane już wyłącznie w kierunku tych osób, które prowadzą nie tylko profile firmowe, ale również profile prywatne. I to czwarte bonusowe pytanie brzmi, czy Twój post dałoby się opublikować na profilu firmowym bez żadnych zmian? Jeżeli tak jest, to znaczy, że piszesz posty typu informacje prasowe, tak jak zrobił to pan Patryk, sales manager w firmie Prowly. Nie będę już tego posta czytał, będziesz mógł go sobie zobaczyć po prostu w formie wideo tego podcastu. Jest cały po angielsku, nie chcę tutaj popisywać się albo pogrążać, zależy kto, ktokolwiek by ocenił, swoją angielską dykcją i wymową. Natomiast jest jedna rzecz, na którą będę cię prosić o zwrócenie uwagi, kiedy zanalizujesz sobie ten przykład. Czy jest tu jakkolwiek widoczna osobowość pana Patryka? Otóż odpowiedź z góry ci mogę podać nie. Jest to wyłącznie informacja typu z przyjemnością ogłaszamy, że nasze rozwiązanie ma nowy feature, który działa tak i tak, zapraszamy do kontaktu. Mogłaby to opublikować firma bez zmiany choćby jednego zdania. Nie ma nic, co osobiście pan Patryk by o tym podał. I znów, nie ma nic złego w takich publikacjach, ale być może efekt na profilu prywatnym byłby lepszy, gdyby ta osoba, która to ogląda, stwierdziła, czemu akurat pan Patryk o tym pisze i czemu akurat z nim, jako handlowcem w tej firmie, powinienem na ten temat gadać. Więc podsumowując, nie trzy, a cztery pytania. Pierwsze, czy Twój post to post typu aha? Drugie, czy post zaczyna się banałem, oczywistością, stwierdzeniem oczywistości? Trzecie, czy wchodzisz w temat wystarczająco głęboko albo czy wystarczająco szczegółowo zapowiadasz materiał, który promujesz? I wreszcie czwarte, czy Twój post dałoby się opublikować bez zmiany choćby jednego zdania na profilu firmowym i dalej by tam pasował, dalej by tam, jak to się kolokwialnie mówi, siedział. I zależnie od tego, jakich odpowiedzi udzielisz na którekolwiek z tych pytań, to wtedy będziesz wiedzieć, czy Twój post ma szansę szerzej odbić się w społecznościach. I tymczasem to tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Ciebie wartościowy. Wyślij go wszystkim, którzy prowadzą komunikację na LinkedInie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. Moim zdaniem jest nierozwiązywalny jeden problem. Problem typu zabraknie ludzi w kluczowych zawodach.
Mam nadzieję, że nas nikt nie zmusi, panowie, nagle, że słuchajcie, ty do łopaty.
Nie ma problemu, ja się odnajdę.
Czyli ja też mogę łopatą pomachać, nie? Kurna, się żadnej pracy nie boję. Trzeba było, to się robiło dziwne rzeczy w życiu, nie?